Pogotowie radiowe.
A w pogotowiu, tak jak już tradycyjnie, spotykamy się we środy. Mecenas Ryszard Pietrzyk, specjalista z zakresu prawa pracy, ale także bezpieczeństwa i higieny pracy. Stąd też od razu na dzień dobry podaję kontakt do naszej redakcji 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Jak zawsze można do nas napisać pogotowie@radio.lublin.pl. Tomasz Najda już czuwa przy naszych aparatach telefonicznych. Piotr Król zrealizuje tę audycję, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. I skoro przechodzimy do maili od Państwa, przypomnę, pogotowie@radio.lublin.pl, to od razu, Panie Mecenasie, na początek pytanie skierowane do naszego programu. Proszę o możliwie jasną odpowiedź. Chcę zainstalować w moim zakładzie spożywczym detektor rentgenowski do wykrywania zanieczyszczeń w finalnych produktach spożywczych. Informowałem w sanepidzie i tam przestraszono mnie, że muszę uzyskać zgodę Instytutu Atomistyki na ustawienie takiego właśnie urządzenia. Przekazano mi szereg biurokratycznych formalności, a w samej Unii, w Niemczech, znajomy bez pozwolenia takie urządzenia instaluje i nie jest to tam kwestionowane. Dlaczego u nas tak jest i czy można to jakoś wyjaśnić? Pyta pan przedsiębiorca.
Tak, witam Państwa. Jesteśmy w jednej Unii, prawda? I Niemcy, i my. A problemy są różne. Urzędnicy niby podobni. I tutaj pierwsze pytanie kierowałbym do urzędników. Czy ktoś zapytał pana, jakie to jest urządzenie? Bo to, że pan powiedział rentgenowskie, no to urządzenie do prześwietleń klatki piersiowej od razu na pewno.
To jest pierwsze skojarzenie.
Tak, coś potężnego, groźnego, które nas napromieniowuje. Otóż nie, drodzy państwo. W tej chwili w zakładach pracy, szczególnie właśnie spożywczych, mrożonki, mleczarnie, mięsne, często stosujemy te detektory po co? Do wykrywania jakichś elementów. Przykładowo, ja powiem tak obrazowo, nóż się złamie w trakcie krojenia i gdzieś tam odrobinka tego noża poleci nam do sera czy mięsa. Tego nie jesteśmy w stanie gołym okiem wykryć w procesie produkcji, a ten detektor wykryje każdy drobiazg. I one są coraz częściej montowane i proszę zwrócić uwagę, nic nie trzeba, pan nic nie musi robić, pod warunkiem, proszę teraz słuchać, jeżeli to jest detektor, który emituje dawkę odległości 1/10 metra od dowolnej dostępnej powierzchni i nie przekraczającą 1 mikrosiwerta na godzinę. Jest to już dość wystarczające promieniowanie, żeby wykryć takie opiłki, ale nie szkodzi człowiekowi.
To jest, no i mieści się w tych normach.
Mieści się w normach, tak spokojnie. To jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia, jak pamiętam, 2002 roku. W sprawie, nie przytoczę tego dosłownie, w sprawie odstępstw od zgłaszania do Instytutu Atomistyki pozwolenia na instalowanie takich urządzeń. I tam jest właśnie w drugim bodajże paragrafie wskazane, tak w drugim, że tego typu, co powiedziałem, dawki są zwolnione z wszelkich pozwoleń. Tylko jedna uwaga. Musi nasz szanowny słuchacz zakupić urządzenie do pomiaru promieniowania jonizującego. To jest koszt rzędu 500-1000 zł i co jakiś czas tam pracowników sprawdzić, zmierzyć, jak to wygląda. Podejrzewam, że będzie zerowa dawka, ale to urządzenie, rozporządzenie mówi, że powinno być na stanie w firmie.
Dlaczego w takim razie w sanepidzie naszego słuchacza poinformowano i przestraszono, tak niemalże, odwodząc go od tego zamiaru, że tutaj zgoda Instytutu Atomistyki na ustawienie takiego urządzenia, to troszeczkę tak zadziałano zbyt pochopnie, zbyt prewencyjnie?
Pani Magdo, proszę państwa, bo nasz urzędnik w Polsce, tu szereg takich informacji mam od pracodawców, skarżą się nieraz przy kawie, rozmawiamy. Tym się różni od urzędnika w Anglii, Irlandii czy w Niemczech, że on nic nie zapyta, tylko idziemy do niego z tematem i odburknie nam tak czy nie. Tam urzędnik wypyta co, do czego, a gdzie pan, a co pan robi, jakim jest pan pracodawcą, do czego. Ja panu tu służę, proszę bardzo, to jest formularz, trzeba to wypełnić, tu trzeba taki formularz. U nas radź sobie sam, jesteś przedsiębiorcą, jesteś tym wrednym przedsiębiorcą, który coś produkuje, ale przecież i płaci na tego urzędnika i radź sobie sam, bo masz radców prawnych, pomoc wszelką i tak dalej. Jest to niestety jeszcze pokutujące w naszym systemie gospodarczym.
Jak to dobrze, że my w programie mamy takiego eksperta jak mecenas Ryszard Pietrzyk. Przypomnę, specjalista z zakresu prawa pracy, ale także bezpieczeństwa i higieny pracy, więc my Państwu nie będziemy odburkiwać, tylko jak najbardziej szczerze i zgodnie z prawem odpowiadać na Państwa pytania. 801 50 10 22, a także 81 743 7383.
Ja dzwonię w sprawie
Pogotowie radiowe.
I od razu wtedy, kiedy jak zawsze co środę w Pogotowiu Radiowym dyżur pełni pan mecenas Ryszard Pietrzyk, specjalista z zakresu prawa pracy, ale także bezpieczeństwa i higieny pracy, niezwłocznie przechodzimy do pytań od naszych radiosłuchaczy. 801 50 10 22.
Zatrudniamy w firmie tak ponad 100 osób i kadrowa, która była na szkoleniu dotyczących tych nowych zmian, dowiedziała się, że do końca 2019 roku mamy wymienić wszystkie teczki akt osobowych i chciałam się zapytać, czy rzeczywiście tak jest. To jest branża budowlana.
Chyba bez różnicy, jaka to branża. Natomiast ważna jest kwestia, czy rzeczywiście tutaj wymieniamy całościowo wszystkie teczki?
Zacznijmy, drodzy Państwo, od jednej rzeczy. Spójrzcie gdziekolwiek, do internetu, w prasie, no nawet w radiu, pełno ogłoszeń szkolenia. Teraz poziom tych szkoleń. Tutaj mamy to, co pani dzwoni, odzwierciedlenie. Szkoląca gdzieś tam wyczytała, że trzeba uzupełnić o część D teczki akt osobowych do końca roku. Zwrócę jeszcze uwagę, że zatrudnionych w tej chwili od razu z częścią de acta zakładamy. No ale tutaj mamy do końca roku. I teraz proszę zwrócić uwagę. Pani zatrudnia setkę osób. Jaki zaraz pęd jest do zakupu akt osobowych, teczek. Zaraz kontrakcja sklepów, droższe akta, teczki i tak dalej. Nie wariujmy, drodzy Państwo. Rozporządzenie mówi, tutaj przepraszam, ustawa mówi o zmianie. Co to jest część D? Tak jak mówiłem chyba ze 2 tygodnie temu czy więcej, część D służy do odnotowywania ukarania pracownika. I tą część D, proszę zwrócić uwagę, po każdym anulowaniu kary wyrzucamy i wkładamy. To zaraz ktoś powie, aha, dobra, no to skoro tak, to znów kupujemy nową teczkę i jak wyrzucamy tą część D i zakładamy nową teczkę. Nie, tu wystarczy, ja wszystkim mówię, proste działanie. Drukujemy sobie na zwykłej kartce A4 część D, ten wzór wszędzie można znaleźć, czy kserujemy. Wkładamy folijkę, podpinamy na końcu i mamy część A, B, C mieliśmy, teraz jeszcze mamy D.
Czyli pełen komplet.
Oczywiście, no teraz wyobraźcie
kosztem.
Sobie, tak, niech pani sobie wyobrazi teraz osobę zatrudnić, która będzie przepisywała tych 100 teczek, część A, B, C.
Albo trafi to na jakiegoś biednego stażystę, bo to często
no tak,
takie
to, ci tak, zadanie. Ci biedacy najczęściej takie rzeczy. Absolutnie, definitywnie nie. Słyszę często, że na szkoleniu mówili, że tak. Nic podobnego. Nie ma podstawy prawnej do wymieniania teczek. Uzupełnić o część D.
I jeszcze jedno pytanie od słuchacza. 81 743 7383.
Był temat odnośnie danych tego rodu. No to jak ja mam na paragonie, jestem taksówkarzem, mam na paragonie imię, nazwisko, adres do domu, do samego. To można, tak? Pytam się, czy tak ma być dalej, czy to jakieś będą chronić nas, coś, jakieś dane osobowe. Nie, to tam nie przeszkadza, wie pan, ale różnych ludzi się wozi. I w nocy możemy przejść do domu. Bo to adres, no cały mam, całe dane, wszystkie dane moje, nazwisko, imię, adres.
Nazwisko, imię, adres, to wszystko na kwicie, na paragonie. Nie tylko w taksówkach, ale także u przewoźników, którzy kursują pomiędzy miejscowościami, tak zwane busy. Tam również te wszystkie dane kierowcy się znajdują.
Tak, tutaj pan mnie zastrzelił tym pytaniem, bo przyznam panu i państwu, że od lat walczy osobiście i jako kancelaria upominamy Ministerstwo Finansów, że jest tutaj błąd w rejestracji podmiotu działalności gospodarczej. Jest błąd, bo przy rejestracji, ja nie mówię o spółkach, tylko osoby fizyczne, przy rejestracji podaje się imię, nazwisko i dane zamieszkania. Nawet jeżeli państwo macie wynajęte biuro czy kupione biuro, adres zamieszkania musicie podać. Jest adres zamieszkania i biuro, ale teraz wiele, tak jako pan dzwoniący, na pewno nie wynajmuje biura, bo tym biurem jest taksówka. Taksówka nie ma adresu zamieszkania, a więc podaje adres domowy. Ten adres domowy jest wyświechtany, przepraszam za użycie słowa, wszędzie. Wezwanie do urzędu, wszelkie pisma podatkowe, skarbowe, ZUS-owskie, wszystko idzie do domu. Ja z tym poczułem się nie fair lat temu wiele i zwracałem uwagę ministrowi finansów na konieczność nowelizacji. Nie ma mnie w domu. Listonosz krzyczy teściowej przez okno: jest z urzędu skarbowego do zięcia list. O, już wszyscy sąsiedzi, aha, prawnik podpadł, już gdzieś urząd skarbowy go ściga. A ja mam biuro, kancelarię z adresem podanym i w urzędzie skarbowym, i w ZUS-ie. I wierzcie państwo, przychodzą w kratkę. Jedno pismo dostaję do domu, drugie pismo za chwilę kontynuację do firmy. I tak jest bez sensu. I tutaj uważam, nie jest to zgodne z przepisami, bo dzisiaj
tutaj chodzi też o bezpieczeństwo, prawda?
Bezpieczeństwo. Mamy ochronę danych. Krzyczymy na ten temat na prawo i na lewo, a taki poważny temat nam umyka. Zwróćcie państwo uwagę i myślę, że to jest przyszłość. Już działają takie firmy, które wynajmują 50 osobom pokój. A więc możecie państwo rejestrować w tym pokoju, pod tym adresem firmę, unikając podawania adresu domowego. No ale tak jak mówię, to przy tym stanie prawnym niewiele da, bo urzędy będą i tak wysyłały do państwa do domu te wezwania, listy, czy jakieś informacje i tak często będą wysyłały.
Tutaj, jak rozumiem, panie mecenasie, nasz słuchacz poddał panu impuls, panu i kancelarii, żeby jeszcze jeden monit do ministerstwa skonstruować właśnie dotyczący tego zagadnienia.
A to ja chyba spróbuję zaangażować kolegów ze Stowarzyszenia Ochrony Pracy. Tutaj bardziej mamy jeszcze silniejszą pozycję i chyba właśnie szybciutko to skonstruujemy i prześlemy do Urzędu Rady Ministrów, bo tutaj to nie tylko resort finansów, ale i gospodarki trzeba będzie zaangażować. Także na pewno znów wrócę do tematu. Ja gdybym mógł pokazać, gdyby to była telewizja, to tych pism w tym temacie nazbierało się co najmniej 10 już w historii i pozostały, tak jak chwaliłem, że czasami mamy odpowiedź pozytywną, tak tutaj bez kompletnego echa.
801 50 10 22, także 81 743 7383. Pogotowie @radio.lublin.pl. Jeśli tylko mają państwo jakiekolwiek pytania do pana mecenasa Ryszarda Pietrzyka, przypomnę, specjalista z zakresu prawa pracy, ale także bezpieczeństwa i higieny pracy, więc czekamy.
Pogotowie radiowe.
I kolejne bardzo ciekawe zagadnienie także od naszych radiosłuchaczy. pogotowie@radio.lublin.pl. Mam pytanie o wypadek w pracy. Jestem pracodawcą i sam uległem wypadkowi w pracy. Jak mam powołać zespół powypadkowy, skoro prowadzę działalność gospodarczą i sam sobie jestem szefem? Nie jest to pytanie retoryczne wcale.
Prawie tak, ale wracamy do pierwszego naszego pytania z tym prześwietlaczem rentgenowskim. Tam było o urzędniku i tutaj będzie o urzędniku. Cieszę się właśnie, że pan zadał to pytanie, bo sam doświadczyłem tego rok temu. My tutaj dłuższy czas nie spotykaliśmy się. Ja do pani Magdy dzwoniłem, że jestem na zwolnieniu lekarskim, miałem wypadek. I dla mnie to było oczywiste, że dzwonię do ZUS-u, wysyłam do ZUS-u informację, ZUS podejmuje dochodzenie powypadkowe, bo żeby było jasne i państwo rozumieli, szanowni państwo, moja kancelaria w historii, tak jak kolegów parę dni temu rozmawiałem, pytałem, około 2000 dochodzeń powypadkowych zrobiliśmy. No to chyba jest się czym pochwalić. I byłem pewny, że no do takiej firmy jak ZUS, która moją dokumentację sporządzoną przez naszą kancelarię kontroluje, że ja spotkam się z fachowcami. I tutaj do pana od razu uwaga, niech pan broń Boże przez ePUAP nie pisze jakiekolwiek inne formy, tylko niech pan o kulach czy na wózku inwalidzkim, nie wiem co się stało, czy niech pana zaprowadzą do ZUS-u, bo bez osobistego kontaktu nic pan nie wskóra. Napisałem na ePUAP, zadowolony, tydzień mija, nie mam odpowiedzi, a więc dzwonię do ZUS-u. Musi pan przyjść, ale ja nie mogę przyjść. Musi pan w jakiś sposób się stawić, bo ma pan tu wypełnić dokumenty. Chyba, że pan przyśle pracownika, ale później tak przy nas pan musi podpisać. No więc dobrze, poszedłem do tego urzędu. Pani mówi, dała mi druki, że mam siebie przesłuchać. Nie śmiejcie się państwo, naprawdę, mam siebie przesłuchać. Ma pan świadków zdarzenia? No tak, współpracownik wyciągnął mnie z samochodu, doprowadził na parter do biura, potem mnie znów wyprowadził, odwiózł do domu. No to niech on napisze też wyjaśnienie, jak było, co było. No więc już wiemy, znamy temat, jak to piszemy, doskonale wiemy. I ja, i mój współpracownik jako świadek napisaliśmy te dokumenty. Może to nie są dokumenty, no wyjaśnienie, ale to będzie potem dokument po podpisaniu. Zanoszę to znów z tą bolącą, chorą nogą do ZUS-u, bo muszę osobiście. Pani przyjęła mój, podpisała, że odebrała ten zapis wyjaśnień. No i świadka pan ma, a dowód osobisty świadka. No chyba o czymś pani zapomniała, żartuje pani czy co? Aha, no tak, dowodu pan nie nosi. No więc ja odbieram od świadka ten zapis wyjaśnień. Pani podpisała, odebrała wyjaśnienia. Czyli tutaj źle zrobiłem, że do prokuratury nie doniosłem na poświadczenie nieprawdy, bo to przedstawienie dosłownie z kabaretu Mrożka. Ale to nie koniec, drogi panie, bo jeżeli pan ma wypadek, czeka pana masę kabaretowych, to już Mrożek nie dorósł do takich kabaretów, jak spotka się pan na pewno. Daj Boże, oby nie, ale ja to przeżyłem i do tej pory przeżywam, bo rok czasu, a jeszcze pisma dostaję. ZUS wydał na korespondencję do mnie, zamiast zadzwonić nawet i zapytać, listy za potwierdzeniem odbioru, około 20 listów za potwierdzeniem odbioru. To państwo zapłaciliście za to, bo do mnie gdyby zadzwonili, ja bym to odpowiedział, czy doniósł, albo uzupełnił. I teraz tak, tutaj mówimy cały czas o ustawie, artykule 3 ustawy z 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy, chorób zawodowych. Ta ustawa reguluje kto, jak, definicję wypadku, jak dokumentację sporządzamy i tak dalej. Tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych, robiąc dla pracodawców, po prostu no, utrudnia to w taki sposób, żeby zniechęcić. Czyli tu przesłuchanie mówiliśmy. I teraz, drodzy państwo, spotykam się z pytaniem, a dlaczego lekarz tutaj na karcie SOR-u, bo trzeba przedstawić kartę SOR-u, czy od lekarza, jeżeli to był drobny wypadek, jakieś skaleczenie. Lekarz zlecił panu rezonans głowy. Proszę napisać wyjaśnienie, dlaczego. No i zaraz, to może lekarz napisze, bo lekarz mi zlecił. Ja nie jestem lekarzem, przy całym szacunku. Chciałbym, ale nie jestem. Nie, to pan musi, my nie mamy podstawy prawnej żadnej pisać do lekarza. Niech pan siada tu, proszę karteczka, proszę pisać. Co byście państwo napisali na takie idiotyczne pytanie? No lekarz może uznał, że straciłem przytomność, może coś z głową mi się stało w tym momencie. No to jest wiedza lekarza, fachowca. No więc pisze pani, która mówi, że musi to dostarczyć ZUS-owskiemu zespołowi powypadkowemu. Pisze, lekarz zlecił badanie, ponieważ myślę, że chyba lekarz myślał, i w tej formie pisze pani, że prawdopodobnie, że może jak się słabo poczułem, domyślił się, że coś z głową mogło się stać i zlecił tomografię głowy. No wyszło okej, ale dokument. Nie, pan coś, to takie wyjaśnienie nie bardzo powinno być poważniejsze, ale dobrze, odbieram i przekażę to zespołowi powypadkowemu. Dalej dostaje zwolnienie lekarskie, której z kolei, bo lekarz nie wyda jednego długiego, a cały czas chodzę, zabiegi robię, żeby było jeszcze ciekawsze. Operację łąkotki dostaje termin 2021 rok. Ja to robię za własne pieniądze. Angażuję swój wkład finansowy. Kolejka będzie krótsza, mam nadzieję, dla innych. I cały czas pytania, a dlaczego lekarz to? A dlaczego lekarz tak zrobił? A dlaczego lekarz to zrobił? Proszę pana, panu nie zapłacimy za dzwonienie, bo lekarz nie napisał, czy to dzwonienie jest kontynuacją choroby. Zaznaczam, do różnych lekarzy chodzi się w takich sytuacjach. No więc mówię, piszcie do lekarza. Przychodzi mi odpowiedź za miesiąc, nie dostanie pan pieniędzy, bo lekarz nie odpowiedział. Proszę zaangażować się i osiągnąć od lekarza takie wyjaśnienie. Szanowni państwo, to teraz, jeżeli panu coś takiego polecą, to pan prosi, bo ja wtedy za głupi byłem jeszcze i nie pomyślałem o tym. Pan prosi o pełnomocnictwo do odebrania lekarzowi prawa wystawiania świadczeń, bo jeżeli ZUS ma takie prawo, no to nic, nie widzę problemu, żeby lekarza przestraszyli. Jak pan nie wyjaśni, odbierzemy panu prawo wystawiania świadczeń. Lekarz by jutro to na pewno napisał. Ja z lekarzem kontaktu nie mam, wyjechał w inny region Polski, leczy, a więc ZUS ma na pewno dokładne dane, gdzie i jak. I tutaj takich sytuacji mamy masę. Chodzi generalnie o to, my już mamy wyrobione zdanie, ja tu parę razy też państwu mówiłem, zniechęcić człowieka totalnie, żeby nie zgłaszał się po jakiekolwiek świadczenia, żeby tego wypadku nie uznać za wypadek przy pracy. I tak podejrzewam, jak nieraz rozmawiamy wśród pracowników, czy po szkoleniach, czy w czasie szkoleń. Ja miałem wypadek, zacząłem składać, zrezygnowałem, bo było tyle formalności, trzeba wypełnić. A raptem świadczenie, tam miałbym 2000 czy coś, nie warte chodzenia, tego, tych nerwów, utraty i tak dalej. I to jest cała właśnie. Także tutaj, szanowni państwo, czekam na jakieś słowo ze strony ZUS-u. Ja w tej chwili jeszcze jedno, nie będę już mówił publicznie, mam odpowiedź dać, ale tak idiotyczną, że aż skóra cierpnie, pani urzędniczce z ZUS-u. Doświadczyłem, mam dokumentację. Jeżeli jest jakiś pisarz kabaretowy, naprawdę nadaje się to na świetny kabaret.
A punkt wyjścia to oczywiście pytanie o wypadek w pracy, wtedy kiedy ktoś jest pracodawcą i sam ulega wypadkowi w pracy i nie może powołać takiego zespołu powypadkowego, skoro prowadzi działalność gospodarczą i sam sobie jest po prostu szefem jednoosobowym.
No i właśnie to, co pani mówi, on nie ma czasu. On nie ma czasu, bo on mimo, że jest chory, będzie krótkie zwolnienie brał, bo chce pracować, zarabiać i płacić na tych urzędników pieniądze.
pogotowie@radio.lublin.pl
Pogotowie radiowe.
I w programie oczywiście kolejna historia naszych radiosłuchaczy. pogotowie@radio.lublin.pl Zatrudniona jestem w zakładzie spożywczym, pisze pani Iwona, pracownica mleczarni. W zakładzie spożywczym produkującym właśnie nabiał. Po pracy myjemy stanowiska pracy środkami chemicznymi, ale już rozcieńczonymi z wodą przez system komputerowy. Tak naprawdę jest to środek podobny do stosowanego szamponu do mycia samochodów. Pracodawca sporządził ocenę ryzyka stosowania tej właśnie chemii i kazał nam się z tym zapoznać. Koszmar. Tabelki, opisy, zupełnie niezrozumiałe, podawanie składu procentowego, działania czynnika składającego się na ten środek do mycia i tak dalej i tym podobne. W dodatku mamy ten dokument podpisać. Nikt nic z tego nie rozumie. To dlaczego pracodawca nam podsuwa do podpisu taki niezrozumiały dokument? Czy za podpisanie grożą nam jakieś konsekwencje w razie czegoś w pracy? Proszę o wyjaśnienie sprawy. Jak rozumiem, chodzi tutaj o jakieś nieprzewidziane zdarzenie, jakiś wypadek.
Tak, zacznijmy od końca. Konsekwencji żadnych konsekwencje żadne słuchaczce nie grożą. I tutaj już moglibyśmy zakończyć temat, ale jeżeli pani redaktor pozwoli, to troszkę porozmawialibyśmy o tym. Jestem często zarzucany proszę pana, dano nam do podpisania ocenę ryzyka, dano nam ocenę biologiczną, chemiczną i tak dalej, i tak dalej. Pracodawca musi, ocenia, kodeks pracy, przepraszam, artykuł 226 stanowi, ocenia, dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. I dwa, informuje pracowników o ryzyko zawodowym. I tutaj pani właśnie została poinformowana, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami. I domyślam się, a wielokrotnie widziałem, krytykowałem, są moje publikacje w prasie na ten temat krytyczne, że dokąd zaszła ocena ryzyka zawodowego. Ja zarzucam urzędnikom, którzy wymuszają oceny, przepraszam, też tutaj będziemy narzekali na urzędników, ale ci dzielą się na mądrzejszych i troszkę mniej mądrych, bo mądrzejsi tą ocenę żądają, ale nie wygłupiają się, a ci troszkę czasami mniej mądrzy zaczynają, no nie mogę powiedzieć inaczej, jak wymyślać głupoty. Dlaczego? Otóż proszę państwa, ocena zagrożenia, tu też pani ma na pewno i taką, biologicznego, bo pani pisze o chemii, ale musi mieć biologię, bo środki spożywcze. Więc ocenie ryzyka zagrożenia biologicznego, czy my, czy nasi współpracownicy biolodzy, piszemy, że pracownik ma możliwość zarażenia się chorobami zakaźnymi, chorobami od gleby, od środków spożywczych i tak dalej. I co może ten pracownik zrobić? Zachować szczególną higienę. To jest raz. Stosować środki ochrony indywidualnej, bo tu zbiorowej nie widzę, ale indywidualnej, czyli dobre rękawice, fartuch, odzież. Ewentualnie są możliwe szczepienia, ale to też nie na wszystko. I to są te środki, które można zastosować i te 3-4 zdania pracownika informujemy. Otóż co dalej? Przychodzi sanepid i mówi nie. Brak oceny ryzyka biologicznego. Dlaczego? Bo pracodawca powinien wymienić i tam przedstawiają swojego byłego pracownika sanepidu, książkę wydał i tam jest 300 ileś załączników, załączonych chorób, bakterii, wirusów, grzybów, wybrać te, które w danej branży mogą zaistnieć, a wygląda to tak, że piszemy nazwę bakterii, wirusa, grzyba po łacinie, po polsku, co powoduje, tak? Ja widzę, że się pani śmieje. Ja też się często z tego śmieję. I co powoduje? I szanowni państwo, no dobrze, wypiszemy tych 40-50 bakterii, wirusów po łacinie, po polsku. Teraz moje pytanie. Kto ma znać nazwę łacińską? Jak lekarzowi mówię, czasami sobie zapamiętam, mówię, czy słyszałeś to i to. A co to jest? No nie wie, lekarz, fachowiec. I pracownikowi to jest potrzebne. Po polsku też mu jest niepotrzebne. Co powoduje? Owszem, ale gdybyście państwo przeczytali te 30 czy 50 nieraz tych wymienionych bakterii, wirusów, grzybów, wszystkie powodują jedno. A co? Naszą chorobę. A my już nie, to nieistotne dla nas, jak ta choroba przebiega, tylko one powodują. Co należy zrobić, żeby nie doprowadzić do choroby? My często ręce, używać rękawiczek, nie kichać, kichać w rękaw, tego nawyku nie mamy, widzę jeszcze w instytucjach, często kichamy w rękaw, potem podajemy rękę, witamy się nieraz, szczególnie kobiety zwracają panom uwagę, oj, tak rękę nieelegancko podajecie. Pamiętam, Portugalczycy mnie kiedyś piersi nauczyli dawno, dawno temu. A u was się tego nie robi, ani nie mówicie na szkoleniach. W rękaw albo wysoko nad łokciem kicham i wtedy mam czyste ręce. I to są te elementy. Ale
czyli podstawowe zasady
higieny. Tylko i do tego właśnie wracam. I króciutko można by było w 5 zdaniach to ująć, a tak mamy 20 stron. Teraz proszę zwrócić uwagę, czy to nie jest zagrożenie życia, zdrowia pracownika, bo dając mu plik do czytania, oni mi mówią wprost, gdzie podpisać? Pytam pracodawcę, gdzie podpisać, czy ja zrobiłem błąd i tutaj pani słuchaczka pisze, co jej grozi. Nic. Po prostu pracodawca, szanowni państwo, ma mieć tą ocenę nie dla was, bo wam to... Podejrzewam, jesteście mądrzejsi od tej oceny pisanej. Wiecie, że możecie upaść, poślizgnąć się, rozbić rękę, głowę, przewrócić się na nierównym poziomie, zarazić się chemią, oblać, poparzyć. To, co robicie. Ale moje pytanie, skoro mam jeszcze iść dalej, bo prace doktorskie, profesorskie na temat oceny ryzyka piszą, to może jeszcze idźmy dalej, napiszmy, w kasku chodzimy po ulicach, meteoryt nam spadnie na głowę. Może? Raz na miliard? Może. I to już dochodzi do głupoty, skrajnej głupoty. Ja żartuję z tej oceny ryzyka, że jest to dokument, owszem, pracodawca musi zrobić, ale pamiętam dobre czasy, on wszedł, żebym nie pomylił się, chyba w 96 roku do kodeksu pracy. I one były świetne, te oceny ryzyka na jednej kartce, dwóch kartkach. Wypisywało się w punktach, jakie zagrożenie. Przysypanie, załóżmy, bierze węgiel do kotłowni, przysywanie z wałem węgla pracownika, więc musi chronić się przed tym. Pochwycenie przez taśmociąg, bo nakłada na taśmociąg ten węgiel. Wypunktowanie i wskazanie, szczególna ostrożność, zachowanie szczególnej ostrożności, może jakieś dokładniejsze wskazania. I to by było do strawienia dla pracownika. Ale ja sam widzę nieraz te tabelki, bo tutaj są różne metody oceny ryzyka, lepsze, gorsze, naukowe. I to właśnie boję się tych naukowych, bo to są dla mnie, jak ja pokazuję swojemu współpracownikowi, specjalista od chemii, to też, patrzę, zaczyna czytać, śmieje się, bo mówi, że to jest dla niego ledwo zjadliwe, dla fachowca, co mówi dla przeciętnego obywatela, kompletnie nie do zjedzenia ten temat.
Także takie absurdy próbujemy tłumaczyć w programie Pogotowie Radiowe. Za dziś dziękuję bardzo. Razem z nami był mecenas Ryszard Pietrzyk, specjalista z zakresu prawa pracy, a także bezpieczeństwa i higieny pracy. Dziękuję.
Kłaniam się Państwu. Do usłyszenia.